Cześć, tu Paweł Kowaluk.
Cześć, tu Michał Skowron.
Witamy w podcaście TechWriter Koduje,
w którym mówimy o technicznej stronie tworzenia dokumentacji w IT. Witamy serdecznie wszystkich w następnym odcinku naszego podcasta. Chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać trochę o Pythonie, czyli o jednym z języków programowania, którego możecie się nauczyć. Chcemy przyjrzeć się temu językowi właściwie z perspektywy technical writera i chcemy zobaczyć, co może dać nam znajomość takiego języka, w jakich sytuacjach możemy go wykorzystać i w ogóle jak też zacząć uczyć się takiego języka.
No właśnie, bo to ty mnie wciągnąłeś w Pythona i ty masz tą największą zajawkę, co chwilę mi podsyłasz jakieś tam najnowsze artykuły albo najnowsze wieści, ale jedną rzecz warto by było zaznaczyć tutaj, że to jest język programowania, jakby nie było, więc jest dla ludzi, którzy są gotowi wejść w taki temat, czyli technical writerów, którzy są gotowi gdzieś tam bardziej zaawansowane rzeczy robić z komputerem.
No to zgadzam się jak najbardziej i tak jak mówiłeś, ja w Pythona wciągnąłem się jakiś czas temu i bardzo dalej mnie kręci jakby uczenie się tego języka i nabywanie nowych umiejętności. A co do samego programowania, to rzeczywiście trzeba mieć trochę takiej chęci czy zacięcia technicznego, żeby chcieć to robić. Ale może zacznijmy troszkę od początku, w ogóle czym jest Python. Tak jak wspomnieliśmy, to jest język programowania, tak, jeden z wielu. Powstał w latach 90., a dokładniej w 91 roku została wypuszczona pierwsza wersja Pythona, ale z tego co wiem, jego twórca, czyli Guido van Rossum, pracował już od 89 nad tym językiem jako taki projekt hobbystyczny, który później, jak widać, wiele lat później, prawie już 30, przerodził się w bardzo profesjonalny język programowania, którego używa wiele firm i osób. Jest to język, który definiuje się, jego filozofia, jaka jest tutaj przedstawiona, jest, że to język ogólnego zastosowania, więc nie jest sprecyzowane do końca, że on służy do jakiegoś jednego scenariusza. Można wiele rzeczy z nim zrobić, ciekawych, w różnych dziedzinach. I dlatego też chyba zyskuje taką popularność ostatnimi czasy. On pojawia się nie tylko w świecie programistów, ale też wiele osób, które pracują nie przy programowaniu, czyli na przykład matematycy, osoby zajmujące się analizą danych, czy zajmujące się w ogóle jakimiś innymi naukami ścisłymi, często sięgają po Pythona jako pomoc w tym, co robią, tak, żeby ułatwić sobie życie, zautomatyzować. Ja słuchałem wiele podcastów, gdzie występowały takie osoby, które miały background nie programistyczny i nie komputerowy, gdzie uciekały się właśnie do programowania w Pythonie i później przyznawały po wielu latach, że no dużo im to ułatwiło, więc dlatego ten język taką ma teraz górkę i wiele tutaj się dzieje ciekawych rzeczy, dlatego też w wielu projektach związanych ze sztuczną inteligencją, z machine learning, w wielu tych dziedzinach Python jednak przoduje i często się go używa. Więc ogólnie jest to język, który jest, powiedzmy, łatwo przyswajalny. I teraz właśnie chciałbym może zacząć od tego, co się przedstawia jako największą zaletę tego języka. Czyli największą zaletą tego języka według, powiedzmy, tam źródeł, do których ja dotarłem, wszyscy mówią, że jest łatwo z nim zacząć, ponieważ jest dość prosty. Jego składnia jest prosta, jest intuicyjna. Niektórzy definiują, że przypomina język angielski.
No w ogóle jest mega łatwo w porównaniu na przykład z Javą czy jakimś tam innym tego typu językiem, jest mega łatwo napisać pierwszą rzecz, bo po prostu plik tworzysz sobie taki, piszesz sobie tam coś tam .py i jak go odpalisz sobie Pythonem, no to on się wykonuje po prostu linijka po linijce i można wchodzić dalej w jakieś wzorce typu klasy, jakieś tam fabryki i tak dalej, ale można też po prostu napisać linijka pod linijką, co ma robić. Więc on wtedy wygląda jak taki skrypt, na przykład shell script czy bat script, no a jest mimo wszystko językiem programowania.
Znaczy tutaj to jest jedna rzecz, ale sama składnia tego języka jest bardzo przystępna. To znaczy jak piszesz na przykład jakieś funkcje, czy tam w ogóle sposób pisania w tym języku jest bardzo taki naturalny, bym powiedział, przynajmniej dla mnie.
Na przykład preferowane są te takie wyrażenia, zamiast jakichś symboli wykrzyknik równa się, to preferowane jest is, isn't, znaczy tam is not, albo jakieś tego typu takie właśnie frazy. Tak jak mówisz, przypominające po prostu język ludzki.
Poza tym też nie ma tych wszystkich klamerek, kropek, średników i całego tego szaleństwa związanego właśnie z oznaczaniem jakichś tam znaków interpunkcyjnych, czy jak to inaczej nazwać, które powodują, że ten kod staje się taki strasznie przeładowany różnymi rzeczami, co tak naprawdę jest postrzegane przez niektóre osoby jako wada, a niektóre jako zaleta, bo tutaj dużo pracuje się na wcięciach tekstu, tak? Czyli tutaj ten white space jest dość istotny i niektórzy się kłócą, czy to jest zaleta, czy wada, niektórzy mają z tym duży problem na początku, no ale ogólnie podsumowując, składnia tego języka rzeczywiście jest prosta, tak? Czyli możesz dość łatwy sposób konstruować te swoje linijki kodu i one są dość czytelne później, tak? Bo ta składnia jest naprawdę przejrzysta, w porównaniu na przykład do takiej Javy. I żeby też było jasne, może powinniśmy o tym wspomnieć na początku, że my nie chcemy w tym odcinku porównywać Pythona do innych języków i mówić, że on jest lepszy od czegoś innego, albo jakąś tutaj wchodzić w taką odwieczną wojnę, którą prowadzą programiści, czy dyskutują na te tematy, który jest fajniejszy, który jest lepszy. To nie chcemy tego robić. Luźno nawiązujemy do innych języków, bo jakieś tam doświadczenie mamy z tym i chcemy po prostu porównać to, jak nam się podchodzi do Pythona w porównaniu do innych rzeczy. I teraz pytanie do ciebie, bo ty jesteś człowiekiem, który miał jakiś background programistyczny, ty się parałeś Javą w przeszłości z C-Sharpem i zacząłeś się uczyć Pythona głównie dlatego, że zacząłem cię namawiać do tego. No i teraz, czy jak ty na to spoglądałeś? Miałeś takie doświadczenie kilkuletnie w innej składni, w innym typie programowania, bo to były inne języki, no i jak ty podchodziłeś do Pythona na początku?
No to prawda, że zacząłem bardziej się uczyć Pythona dzięki tobie, ale mój pierwszy kontakt z Pythonem to w ogóle był jeszcze trochę wcześniej, na kursie z Machine Learning. I tam był ten Python we wszystkich przykładach używany. I wtedy sobie pomyślałem, że właśnie myślałem, że to jest tego typu język, że jest używany w takich jakichś matematycznych, bardziej zaawansowanych sprawach. Nie wnikałem wtedy w temat, nie wiedziałem, gdzie się jeszcze Pythona wykorzystuje. I myślałem sobie, że bardzo fajne to jest, bo napisałem tam w 5-6 linijkach jakiś taki algorytmik na tym kursie, który tam coś miał przetwarzać, jakieś dane i to było bardzo potężne. To było takie, te 5-6 linijek w jednym tylko pliku zastąpiło coś, co na przykład bym w C-Sharpie pisał jakieś tam klasy całe, żeby one tam jedne w drugie coś tam robiły, nie? I się wywoływały nawzajem i trzeba potem to skompilować do pliku exe na przykład, nie? To wszystko było, jakby wszystkie te kroki dodatkowe były pominięte. I to mi się bardzo podobało. No a potem, jak zacząłem potem już, jak razem już pisaliśmy jakieś rzeczy, no to pierwszym problemem dla mnie było to właśnie ta odmienność formatowania kodu z wcięciami zamiast klamerek czy jakichś tam innych rzeczy. No bo te wcięcia zawsze są, nie? We wszystkich językach, tylko one są tak jakby dla stylu. A Python jest jednym z tych języków, gdzie one są po to, żeby jakby mają, tak, są ważne, mają to znaczenie semantyczne, nie? I to może być problem, jak próbujesz pisać sobie w notatniku, bo wtedy musisz sobie samodzielnie pilnować tych wcięć. A jak masz jakieś IDE, no to ono ci pilnuje tego i to wtedy działa, nie? Ale tak czy siak musisz jakby, no ono nie zgadnie, o co ci chodziło, więc musisz wiedzieć, że chcesz zrobić, prawda, zamknąć kontekst wokół czegoś, no to trzeba wciąć, prawda? No ale to jest jakby jedyna taka dla mnie dziwaczność tego języka, no bo poza tym się tak bardzo nie różni tak naprawdę.
No ale zgadzamy się tutaj, jak rozumiem, że jest pisanie w nim jest proste, tak? Dla osoby, która nie jest osobą, nie jest osobą bardzo techniczną, nie jest osobą, która jest związana z programowaniem od dawna, napisanie pierwszego skryptu nie jest takie onieśmielające przez to, że ta składnia jest bardzo prosta. Wiesz, nawet jest to taki żart, który kiedyś słyszałem, że jak zrobić z pseudokodu skrypt Pythona, z pseudokodu, który znajduje się w pliku tekstowym, jak zrobić skrypt Pythonowy.
No.
Wiesz, jaka jest odpowiedź, czy nie? Zmienić rozszerzenie pliku na P.
No.
Bo ludzie niektórzy twierdzą, że tak naprawdę składnia Python jest pseudokodem, a nie jest kodem, ale ja uważam, bo wiadomo, niektórzy mogą się czuć jacyś urażeni, że to jest powiedzmy za mało techniczne, że to jest nie przystaje do ich warsztatu, ale ja uważam, że w przypadku na przykład technika writerów, gdzie nasz background jest inny, bo my nie jesteśmy programistami, my często z wykształcenia jesteśmy osobami po studiach językowych albo pochodzimy w ogóle z innego środowiska i chcemy wejść w ten świat kodowania, to ja uważam to za bardzo dużą zaletę, jeśli chodzi o Pythona i z perspektywy technika writera, bo nie jesteśmy onieśmieleni pierwszymi krokami stawianymi w tym języku, przez co łatwiej nam nam jest wejść w ten świat, a jak już wejdziemy w ten świat, no to możemy wsiąknąć łatwiej niż na przykład, tak jak ja próbowałem się troszkę Java nauczyć, no to dla mnie ta krzywa wejścia była dużo wyższa. Dużo trudniej było mi, powiedzmy, przegryźć się przez tą składnię na początku.
No właśnie, tak? Widzisz, bo...
Więc myślę, że to jest zachęta.
No właśnie,
tak?
Bo ty mnie tak mnie sprzedałeś tutaj marketingowo, że ja miałem background programistyczny, ale tak naprawdę, no tak, tak no powiedzmy, nie, ale tak naprawdę no jestem technical writerem, nie, i nie mogę się nazwać programistą, bo jakbyś mnie zapytał, jak przedstawić dziewięciowymiarową przestrzeń w dwuwymiarowej tablicy, to bym nie wiedział, nie? Więc no.
No ja też. Dlatego ja zawsze powtarzam, bo ja bardzo szanuję właśnie to, co robią programiści tak na marginesie i zdaję sobie sprawę, jak dużo trzeba włożyć wysiłku, żeby zostać programistą. Nie pisać skrypty, tylko zostać programistą. Ci ludzie, no dużo trzeba się nauczyć, mieć pewną taką wiedzę, której
tak,
na
dokładnie.
Kursie online się nie dowiesz tego, tak? To są lata tam jakiejś nauki, uczenia się. Dlatego ja zawsze, jak ktoś mnie pyta, czy tam znam język programowania, to ja mówię, no coś tam koduję, tak? Bo staram się rozróżnić te dwie rzeczy, czyli kodowanie, oprogramowanie. No ale to jest rozmowa, powiedzmy, na inny odcinek. Ale wracając do Pythona, to no, zgodziliśmy się, że składnia jest prosta, więc jest to według mnie zaleta, jedna z wielu zalet, dlaczego technika writerom jest łatwo zacząć.
To może powiedzmy, dlaczego, do czego można wykorzystać tego Pythona jako technical writer? To będzie taka zajawka, zanim wejdziemy w inne tematy.
No to według ciebie do czego, tak? Jaki masz pierwszą myśl, jaka ci przychodzi do głowy, jak jesteś technical writerem, kręcią cię rzeczy techniczne, chciałbyś przenieść swoje technika writerstwo na wyższy level i potrzebujesz jakiegoś tam narzędzia i właśnie stwierdza, że Python to jest to i co możesz z tym zrobić, żeby wykorzystać
to? Ja bym
to
zrobił tak,
cel.
Jeżeli mam do udokumentowania coś, co jest w kodzie, no to bym sobie przeczesał ten kod Pythonem, wybrał sobie jakieś tam frazy i zrobił sobie template file i do niego i w nim wygenerował jakiś kawałek dokumentacji, na przykład jakąś tam listę errorów czy coś takiego, którą mógłbym potem sobie obrobić, nie? I tutaj dlatego bym użył Pythona, bo tam jest ten templating Jinja, gdzie mogę sobie stworzyć taki jakby szkielet w pliku, który z tego powstanie. I to może być plik Dita, może to być plik HTML, albo to może być plik Markdowna, nie? Po prostu zrobię sobie taki szkielecik, jakieś tam fragmenty oznaczę, że tutaj będą dane pochodziły stąd czy stamtąd i odpalam sobie skrypt Python, no i on mi generuje dokumentację, a ja sobie idę na kawę. Znaczy nie zdążę, bo to zajmie pewnie sekundę. A ty co?
Nie wiem, bo niektórzy twierdzą, że Python jest wolny. Słyszałem też takie argumenty, więc może tą kawę zdążysz zrobić. Może nie zdążysz wypić, ale może zdążysz zrobić. W każdym razie jest, jeśli chodzi o zastosowania takie praktyczne, to jak najbardziej... Sam zresztą takie przykłady tutaj sobie tworzyłem, takich skryptów, które mi wyciągały jakieś informacje z kodu i następnie generowałem mi właśnie to, o czym mówisz. To jest jeden bardzo fajny przykład, gdzie my nie musimy jako technika writerzy kopiować tych informacji z kodu do dokumentacji i tam ich obrabiać, tylko jesteśmy w stanie utrzymywać jakby dobrą wersję tekstu w samym kodzie, a później tego samego kodu użyć, czy tych informacji z kodu użyć w dokumentacji i generować je automatycznie, co jest dużo sensowniejszym rozwiązaniem, więc tutaj się zgadzam. Dla mnie kolejnym przykładem fajnego zastosowania Pythona, którego no, też mówię z doświadczenia, jest generator not wydania, tak? Czyli jeśli przetrzymujemy informacje, których później używamy w release notes w jakimś innym systemie, chociażby była to Jira czy jakiś inny system zarządzania naszymi zadaniami, to możemy mieć tam specjalne pola, w których te informacje na przykład wpisują deweloperzy, czy później je poprawiają product managerowie, to zależy od tego, jak to jest w organizacji skonstruowane. I następnie możemy użyć Pythona i zamiast to wszystko kopiować, czy w jakiś taki półautomatyczny sposób robić, napisać sobie rozwiązanie, które będzie się łączyć z tym naszym systemem i wyciągać będzie na podstawie zadanych tam jakichś parametrów, wyciągać sobie te informacje i budować z nich noty wydania. Czyli tutaj też mamy dużo łatwiej, dużo szybciej, nie musimy tego robić ręcznie, na pewno nam to usprawnia pracę. To jest kolejna rzecz, którą ja widzę, którą
i to jest w ogóle potężna rzecz, którą możemy robić jako technical writerzy, że opanujemy komunikowanie się przez API z jakimiś systemami. No to jest tak jak mówisz, możemy agregować różne informacje w jednym miejscu.
No tak, zgadza się. Poza tym też musimy brać pod uwagę jedną rzecz, że zachętą do uczenia się Pythona, bo tutaj akurat rozmawiamy o tym konkretnym języku programowania, jest też to, że często rozwiązania technologiczne, których używamy jako technika writerzy, musimy sobie stworzyć sami, tak? Bo bardzo często ludzie, którzy pracują z nami w projekcie jako programiści, oni mają inną pracę, oni mają inne zadania, inne priorytety. Oni się nie zajmują naszym systemem generowania treści w jakikolwiek sposób, tylko po prostu no my musimy to zrobić sami, a jeśli tego nie zrobimy, to raczej możemy czekać, aż w końcu ktoś będzie miał czas, żeby nam pomóc z programistów. I to nie wynika z ich złej woli, czy z jakiegoś tam, prawda, podejścia do dokumentacji. Bardziej wynika to z tego, że po prostu nie mają na to czasu, bo mają inne rzeczy do ogarnięcia. Więc uważam, że to jest kolejny argument, dla którego powinniśmy w ogóle się interesować językiem programowania, a Pythonem, dlatego że jest to język, który uważam jest fajnie, przystaje do tego, jak do naszego backgroundu technicznego.
Myślę, że tutaj się pojawia taki meta-skill, który można zdobyć, rozumienie spraw programistycznych. Nie? Czyli jeżeli uczę się tego Pythona i próbuję rozwiązać takie sprawy, jak czy piszę proste skrypty generujące, czy piszę jakieś skrypty, które gdzieś tam się łączą z jakimś API, no to z siłą rzeczy rozwijam się w tym kierunku. Jeżeli piszę dokumentację do czegoś, co ma podobne zastosowania, na przykład ma API, albo właśnie jest dla jakichś tam ludzi piszących programy slash skrypty, no to ja już jakby przeszedłem kawałek w tych butach i nie jestem taki zielony, taki z zewnątrz, nie? Tylko, że rzeczywiście mogę przewidzieć, jak dokumentacja dla tych ludzi powinna wyglądać i jest mi ją łatwiej napisać.
Uczenie się programowania ogólnie to jest całkiem fajna sprawa i jak najbardziej się z tym zgadzam, bo zmienia fajnie perspektywę, ale wracając do samego Pythona, wydaje mi się, że powinniśmy tutaj wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy, że tak naprawdę to, co na początku, o czym mówiliśmy, że jest to ogólnego zastosowania język, który można wykorzystać na różne sposoby. My tutaj podaliśmy przykłady tworzenia aplikacji, które są bardziej takie backendowe, tak? Czyli one sobie tam w tle jakieś skrypty odpalamy, czy tule, czy tam narzędzia stworzone z linii command, które odpalamy. To jest jedna rzecz, ale mamy też bardzo fajną, taką popularną bibliotekę, czy tam narzędzie, no jak to nazwać, bardziej chyba biblioteka, Django, czy też Flask, to są takie rozwiązania, które możemy używać w Pythonie do budowania aplikacji webowych, czyli takich frontendów i takich aplikacji, które jesteśmy w stanie przez przeglądarkę się do nich dostawać i później one są połączone w jakiś sposób z bazą danych i możemy na przykład jakieś informacje zapisywać i wyciągać, więc jest to kolejny kąt, gdzie możemy wykorzystać Pythona jako technika writerzy do budowania jakichś swoich wewnętrznych aplikacji webowych, chociażby na przykład do, nie wiem, do jakiejś aplikacji mamy w ogóle stworzoną taką, która procesuje jakąś na przykład treść i do tego wystawiamy sobie taki właśnie frontend, który pozwala nam na przykład na zuploadowanie pliku, przesłanie go na przykład na serwer, później przeprocesowanie go na serwerze i później dostajemy zwracanie na przykład wynik w postaci logów, które jesteśmy w stanie przeglądać. Takie rzeczy też sobie możemy robić, bo Python jest takim na szerokie spektrum zastosowań. A co tobie jeszcze przychodzi do głowy, jeśli chodzi o zastosowania w kontekście tworzenia dokumentacji, jeśli chodzi o Python?
Jak zaczynałem zabawę z automatyzacją i z różnymi takimi skryptami, językami programowania, no to największą korzyść przynosiło to, że mogłem tworzyć jakieś takie makra czy inne skrypty, które ułatwiały pracę, automatyzowały pewne zadania i bardzo szybko inni ludzie z zespołu też zaczęli ich używać, inni technical writerzy. I wtedy miałem jakiś tam sposób na publikowanie ich, one tam szły do jakiegoś tam folderu w naszym edytorze, którego wtedy używaliśmy, edytorze XML-a i wszyscy mieli takie guziczki, które odpalały te poszczególne skrypty automatyzacji. Natomiast bardzo fajne by było wystawienie tego interfejsu webowego, to o czym mówiłeś, nie? Gdzie wszyscy mogliby sobie korzystać z tych narzędzi, jakie stworzyliśmy i tam by sobie klikali, wyklikiwali jakieś, wypełniali jakiś formularzyk, uploadowali jakieś pliki, coś by się tam działo. To by było fajne zastosowanie.
Ja sobie też jeszcze przypominam, że kiedyś tworzyliśmy nawet takie rozwiązanie, chyba to już jakiś czas temu, gdzie uruchamialiśmy proces budowania, to znaczy uruchamialiśmy proces budowania między innymi na przykład z Matkaplera, to jest takie narzędzie do tworzenia dokumentacji dla tych, którzy nie słyszeli o tym, gdzie właśnie programistycznie za pomocą Pythona odpalaliśmy procesy budowania, później wrzucaliśmy to gdzieś na serwer, następnie też zapięliśmy do tego jakiś prosty taki walidator, który był w stanie nam wyciągnąć błędy, czy kody błędów, czy ostrzeżenia z logu, który generował nam proces budowania i nam mówił o tym, że jakieś błędy wystąpiły, czy nie, bo nie było takiego mechanizmu dostępnego od ręki. Trzeba było specjalnie wchodzić i tam sprawdzać te logi ręcznie. No a oprócz tego na przykład mieliśmy do tego dopięte rozwiązanie, gdzie nam automatycznie tworzył na przykład brancha w SVN-ie i albo wrzucał nam do tego brancha jakieś konkretne rzeczy i to wszystko sobie właśnie robiliśmy w Pythonie, więc taki rozszerzaliśmy jakby pipeline, który mieliśmy do tworzenia dokumentacji, gdzie pisaliśmy tą treść i potrzebowaliśmy tych kolejnych kroków, które później z tą wygenerowaną treścią nam coś robiły, więc tutaj też Python się fajnie sprawdził, bo mieliśmy różne takie właśnie pisane skrypty, które odpalały się w Jenkinsie jako właśnie kolejne kroki po tym, jak już zbudowaliśmy ten output w naszym narzędziu, więc to jest kolejne zastosowanie, które ja
i
pamiętam,
to jest fajna
tak?
sprawa, ty co mówisz o walidacjach, no bo taki jakby post-check jest super, ale też można, i to też robiliśmy, napisać takie jakby coś na zasadzie testów do dokumentacji, nie? No bo jak dokumentację testować, ona nie jest wykonywalnym jakimś plikiem, który no, może się wyprodukować na przykład jakiś tam output z niego, jakaś statyczna strona, ale może nie jest, ale może czegoś tam brakuje na przykład, nie? Więc piszemy sobie takie, możemy sobie napisać w Pythonie właśnie jakieś takie różne testy, które nam sprawdzą. No i tak jak na przykład do DITY czy do innego XML-a się używa schematrona, który nam zwaliduje na przykład, że nie powkładaliśmy gdzieś tam list z jednym buletem, nie? Powiedzmy, że takie mamy wymaganie, lista musi mieć co najmniej dwa bulety. No to tak samo dla nie XML-owych rzeczy możemy sobie w Pythonie napisać takie walidatory, które będą nam gdzieś tam sprawdzały jakieś takie sprawy związane ze stylem czy z jakąś tam strukturą dokumentu.
To znaczy Python nam daje tutaj taką swobodę według mnie, że możemy nawet te XML-y walidować. Wiadomo, że może są lepsze narzędzia, które są stricte XML-owe, ale właśnie możemy mieć dokumentację w różnych formatach, tak? Dostarczaną z różnych źródeł. To nie jest tak, że ona może trafiać z jednego źródła. Możemy mieć pliki w Markdownie, możemy mieć pliki w XML-u, możemy mieć jakieś pliki, które są generowane z innych, na przykład z kodu i możemy te walidacje wykonywać na różnych płaszczyznach, tak? Ale myślę, że o tym możemy kiedyś porozmawiać w osobnym odcinku całkowicie o samym testowaniu dokumentacji, bo wydaje mi się, że to szeroki temat, często zaniedbywany, a niesamowicie ciekawy i myślę, że wiele tutaj można ciekawych rzeczy, tutaj wniosków czy tam pomysłów mieć na ten temat. Ale jest to fajne zastosowanie, zgadzam się i uważam, że tutaj się Python też może fajnie sprawdzić. Jeszcze jedna rzecz, którą tutaj chyba można wspomnieć, to są teraz bardzo popularne, w szczególności właśnie w kontekście Docs Like Code, o którym mówiliśmy w pierwszym odcinku, czyli generatory stron statycznych, tak, które generują nam właśnie z jakichś tam plików Markdowna, czyli Structured Text. I są generatory kody, są generatory dokumentacji statyczne, które właśnie są napisane w Pythonie. Tutaj chyba też moglibyśmy coś wymyślić, jeśli chodzi o Pythona, jako technika writerzy, którzy na przykład taki generator konfigurują i go później utrzymują, tak? Jako zespół. No,
zdecydowanie łatwiej by nam było wtedy go konfigurować ten generator, czy dopisać jakieś swoje skrypty do niego, jeżeli znamy już Pythona, prawda?
Dokładnie, no jeśli rozwiązanie jest napisane w Pythonie i tam pliki konfiguracyjne są właściwie plikami Pythonowymi tak naprawdę, no to łatwiej nam rozszerzać. Tak samo jeśli znamy Pythona i znamy te biblioteki, które są do szablonu, do tworzenia szablonów, jak na przykład Jinja 2, gdzie są takie generatory jak Pelikan chociażby, który się opiera na Jinja 2, to później zmiany tych szablonów są dużo łatwiejsze, bo my operujemy w tej samej technologii, więc jesteśmy w stanie swobodnie się czuć, rozszerzając funkcjonalność takiego generatora.
Poza tym taki szablon nie tylko służy do wstawiania danych do pliku, ale można na przykład napisać jakąś tam pętlę w tym szablonie i wygenerować coś tam w szablonie jakoś iteracyjnie, prawda, z jakiejś listy rzeczy i tak dalej. To też znając Pythona łatwiej takie rzeczy sobie nawet wyobrazić, nie? A wyobrażenie sobie ich to jest pierwszy krok do wdrożenia.
Jest też taka fajna, dość chyba znana biblioteka, no, to znaczy nie w naszym świecie, ale w ogóle taka biblioteka Pythona, to jest, już nie pamiętam, Natural Language Toolkit chyba się nazywa, NLTK, taki jest skrót, o ile pamiętam. I on, w ogóle słyszałeś o czymś takim? Chyba się interesowałeś trochę tym, więc wydaje mi się, że słyszałeś o tej bibliotece.
Słyszałem o niej wcześniej, jak robiłem właśnie ten kurs z Machine Learning i tam był moment o Natural Language Processing. I tak, i fajna sprawa z tą biblioteką jest taka, że ona jakby jakieś tam koncepcje z języka naturalnego ona już ma, typu słowa, czy zdania, czy części mowy, jakieś tego typu sprawy, nie? Czy to odróżnia rzeczowniki od czasowników, na przykład w języku angielskim, o tyle, o ile używamy jakichś tam w miarę standardowych słów pewnie, chociaż nie znam szczegółów tak naprawdę. No, ale to są rzeczy, które gdybyśmy chcieli sami sobie oprogramować, no to powodzenia. Na przykład napisać algorytm policzenia słów w jakimś tam tekście, no to wydaje się proste, nie? Na przykład możemy podzielić po spacjach, a co z myślnikami, a czy przecinki i tak dalej, wiesz, to się zaczyna jakby ten. Fajnie, że ktoś rozwiązał, oczywiście nie takie banalne problemy, tylko jak liczenie słów, ale ktoś rozwiązał całe jakby operowanie językiem. Fajnie by było znaleźć jakieś dobre zastosowanie i nad tym trochę myśleliśmy, ale chyba nie wystarczająco dużo
Wydaje mi się, że
jeszcze.
to jest strefa, czy tam taki kąt, który trzeba jeszcze czemuś, zdecydowanie trzeba się temu przyjrzeć, bo wydaje mi się, że duży potencjał drzemie właśnie w tej bibliotece i w ogóle w bibliotekach związanych z analizą języka, bo jest jeszcze chyba taka druga, którą się ostatnio spotkałem, nazywa się Text Blob bodajże, i która jest mniej więcej podobnym właśnie zastosowaniem. Może na przykład rozłożyć zdania, wyciągnąć z nich jakieś tam części mowy, ocenić, czy to jest na przykład rzeczownik, czy to jest czasownik i takie rzeczy, policzyć słowa, policzyć jakieś tam segmenty i takie rzeczy. To jest według mnie świetny kierunek i powinniśmy jako technikarajterzy się przyjrzeć takim bibliotekom, tym bardziej, że jak wspomnieliśmy na początku, Python bardzo mocno się uwidacznia właśnie w dziedzinie analizy języka, w dziedzinie właśnie takich związanych ze sztuczną inteligencją, z uczeniem maszynowym i takimi rzeczami. Więc wydaje mi się, że tutaj jest kierunek, który jako technikarajterzy byłby dla nas ciekawy i mógłby być dla nas bardzo praktyczny i przydatny, bo już ktoś właśnie, mówisz, wymyślił takie rozwiązania i wydaje mi się, że przy analizie tekstu naszych instrukcji, które piszemy, te biblioteki mogłyby tutaj fajnie zadziałać, ale no na tą chwilę niestety moja wiedza jest ograniczona w tej kwestii, ale na pewno będę starał się temu przyjrzeć bliżej. Okej, no to powiedzieliśmy tutaj już o paru rzeczach ciekawych związanych z Pythonem. Chciałbym jeszcze tylko uściślić jedną rzecz, bo w kółko powtarzamy o tym, że jest to prosty język, że jest to pseudokod i tak dalej. Tylko nie chciałbym, żeby ludzie odnieśli wrażenie, że Python jest taką zabawką, którą po prostu jako technikarajterzy możemy sobie dołożyć i on tam sobie napisać jakieś proste skrypciki i tyle. I tutaj się kończy Python, tak? Że to jest wszystko, ma tam jakieś ciekawe biblioteki, ale to jest właściwie tyle. Prosta składnia nie oznacza, że ten język jest ograniczony, jeśli chodzi o możliwości, i prymitywny. I fajne jest w nim to, ja postrzegam Pythona bardziej właśnie tak na kilku płaszczyznach, że jest to język, który zarówno dla osób, które potrzebują tworzyć szybko, proste rozwiązania, jest super, bo możemy sobie prosty skrypcik machnąć na kolanie właściwie bardzo szybko, bo ta krzywa wejścia jest niska, ale jeśli potrzebujemy stworzyć sensowną, skomplikowaną aplikację, to też możemy to zrobić w Pythonie. Python wspiera różne tamte modele tworzenia oprogramowania, więc inwestując, chodzi mi głównie o to, żeby przekazać taką myśl, że inwestując czas w naukę tego języka jako technikarajterzy, nie bójmy się tego, że jego możliwości nagle się skończą na tym podstawowym poziomie i jak będziemy potrzebowali zrobić coś zaawansowanego, to wtedy Python już się nie sprawdzi. To ja tego tak nie postrzegam. Ja pisałem proste skrypty, teraz staramy się bardziej skomplikowane rzeczy robić. Nie są to może jakieś super wyszukane rzeczy, ale bardziej skomplikowane i też Python jest w stanie to ogarnąć, tak? Więc tutaj nie bójmy się tego, żeby nie odnieść takiego mylnego wrażenia, że Python jest prymitywny przez to, że jego składnia jest prosta.
No pewnie, całe wielkie rozwiązania powstają w oparciu o Pythona. Zresztą czytałem fajny artykuł o tym, jak firma sobie zautomatyzowała całe tworzenie strony z różnych tam rzeczy, które mieli, z materiałów marketingowych, z dokumentacji technicznej, spinając to wszystko jakimiś Pythonowymi generatorami i cały ich ten serwer był po prostu taką wielką aplikacją Pythonową.
Mam nadzieję, że jesteśmy już przekonani co do tego, że Python jest ciekawą rzeczą, której się możemy nauczyć jako technikarajterzy. No to teraz pytanie jest, jak w ogóle zacząć się uczyć tego języka, bo jeśli chodzi o nowe rzeczy, których się uczymy, zawsze jest problem. W internecie jest masa treści, masa kursów, masa rzeczy, ale jako osoba, która chce rozpocząć, sam zresztą byłem trochę w takiej sytuacji, że nie wiemy, gdzie zacząć, tak? Nie wiemy, w którym miejscu pierwszy kurs zrobić, czy pierwszy artykuł przeczytać, jakie są źródła wartościowe, nie wiem, które są warte uwagi, które nie są warte uwagi. Ja bym w ogóle zaczął jeszcze wcześniej od tego, żeby powiedzieć o tym, że Python ma jakby dwie wersje. Python jest w wersji 2 i Python jest w wersji 3, z czego Python w wersji drugiej jest nazywany Legacy Pythonem i według planów, o których słyszałem ostatnio, na początku 2020 roku ten język przestanie być wspierany. ostatnia wersja była 2.7, dlatego jeśli chcecie się uczyć tego języka, to nie ja bym na waszym miejscu w ogóle dwójką się nie interesował, jeśli nie macie tego do tego powodu jakiegoś sensownego. I zaczynamy od Pythona 3. No i druga rzecz, która jest ważna, żeby ją wspomnieć, Python 2 i 3 nie są ze sobą kompatybilne, więc jeśli macie skrypty napisane w Pythonie 2, to nie odpalicie ich na Pythonie 3, bo niestety zmiany w składni spowodowały to, że chociażby proste polecenie print ma inną składnię i się już wyłoży na przykład na skrypcie napisanym, skrypt napisany w Pythonie 2 wyłoży się przy odpalaniu w Pythonie 3. No a poza tym Python 3 już fajnie dołożył parę fajnych funkcjonalności, więc warto po prostu zacząć od tego czegoś. Prosto jest zacząć o tyle, że on jest wieloplatformowy, więc można go zainstalować bez problemu na Linuxie, macOSie i na Windowsie. Co staje się o tyle jeszcze łatwiejsze, że niedawno Microsoft wprowadził do swojego sklepu Microsoft Store w ogóle instalkę Pythona, którą możecie bezpośrednio z tego Store'a zainstalować. Nie musicie już ściągać ze strony. Jaki jest zysk z tego? No, z tego co słyszałem, na przykład rozwiązuje problemy związane z jakimiś tam ścieżkami, z pozwoleniami na dostęp do pewnych plików, do których nie powinien mieć dostępu, więc tutaj jest to rozwiązane już lepiej niż jakbyśmy instalowali sobie bezpośrednio ze strony, ale to jeśli wolicie, to możecie ściągnąć instalację i sobie po prostu zainstalować w Windowsie. W Linuxach chyba w większości jest już jako w pakiecie, tylko nie wiem, która wersja, może to być wersja 2, więc musicie sobie sprawdzić. Teraz ty powiedz, jak ty zaczynałeś naukę Pythona, czy to po prostu było tak na zasadzie, że w razie potrzeby starałeś się jakieś źródła szukać i rozwiązania swoich problemów, czy robiłeś bardziej taki usystematyzowany tok uczenia się tego języka?
No właśnie w moim wypadku zawsze lepiej działało takie uczenie się w konkretnym celu, czyli jeżeli miałem do zrobienia jakiś tam konkretny skrypt. I tak właśnie się Pythona uczyłem. Bardzo niewiele, nie, chyba żadnej technologii się tak nie uczyłem, żeby zacząć od jakiegoś takiego, prawda, no to nauczmy się od podstaw, prawda, tylko zwykle zaczynałem tak, okej, dobra, zdarzało się, jak się robi Hello World, żeby sobie jakby zrozumieć, jak się te pliki tworzy, jak się je odpala i tak dalej, nie? Ale właśnie tutaj nie jestem w stanie sobie dokładnie przypomnieć, jak to z tym Pythonem było, ale wydaje mi się, że zacząłem od tego, że ty napisałeś jakiś skrypt i ja coś tam do niego dopisywałem. I patrząc na ten skrypt się jakby nauczyłem, znaczy jakby zrozumiałem ten skrypt i to była moja pierwsza lekcja Pythona, nie?
U mnie to wyglądało tak, że no, od dłuższego czasu chodziła za mną myśl, żeby nauczyć się jakiegoś języka programowania i właśnie biłem się z myślami, którego. Próbowałem tam kiedyś JavaScriptu się uczyć, jakieś miałem podejście do C-Sharpa niewielkie, ale nigdy to jakoś tak nie poszło dalej. No i w końcu wróciłem do tej myśli i zacząłem tak się rozglądać i mówię Python. Wszyscy właśnie twierdzili, że to jest taki przystępny język dla osób początkujących. No i ja zacząłem na przykład od kursu na Code Academy, który był za darmo. I to jest taki interaktywny, fajny kurs. Zresztą takich platform do uczenia się jest teraz wiele, ale ja zacząłem konkretnie od tego. Zrobiłem sobie ten kurs i później już miałem takie podstawy, żeby postawić pierwsze kroki przy pisaniu skryptów. No i prawdopodobnie z tego, co pamiętam, zacząłem pisać jakiś prosty skrypt do budowania chyba dokumentacji i tak krok po kroku zdobywałem coraz większą wiedzę, doczytywałem, starałem się te źródła wiedzy sobie tam jakieś szukać i uzupełniać i tak naturalnie jakoś tam się tego języka douczałem. I teraz już po jakimś czasie, gdzie już napisałem kilka jakichś tam prostych skryptów czy aplikacji prostych w Pythonie, staram się też uzupełniać wiedzę teoretyczną, czyli staram się też mniej więcej ideologię czy tam jakieś zasady Pythonowe, staram się o tym czytać czy tam słuchać o tym, żeby być jakby znajomość tego języka mieć większą, nie tylko składni tego jak się coś robi, na przykład jak zrobić pewną konkretną rzecz, tylko mieć jakieś takie teoretyczne tło, żeby wiedzieć mniej więcej co miał autor na myśli tworząc ten język, żeby być móc w stanie efektywnie go wykorzystać.
No właśnie.
Bo to też jest istotne.
No właśnie, bo ty dużo doczytujesz i dosłuchujesz sobie, może byś polecił coś naszym słuchaczom?
No na pewno bym polecił, jeśli chodzi o źródła, żeby... Myślę, że tutaj powinniśmy tak bardzo krótką listę zrobić, bo jeśli ktoś chce zacząć, żeby go nie onieśmielić ilością artykułów, bo jak podamy 15, to wiadomo, że nikt tego nie przeczyta. Więc ja bym zaczął, tak jak mówiłem, kurs na Code Academy online za darmo, bardzo polecam, był bardzo fajnym takim początkiem. Kolejna rzecz, którą też się natknąłem, która też fajnie tak przeskakuje jakby po różnych aspektach języka, to jest The Hitchhiker's Guide to Python. To można sobie wyszukać w necie i to jest za darmo taka powiedzmy książka w wersji online, gdzie można sobie poczytać troszkę o Pythonie. Kolejnym źródłem z takich bardzo wartościowych artykułów, które na przykład skupiają się na konkretnym aspekcie jeśli chodzi o język programowania, to jest Real Python. Tam oni teraz mają taką strefę płatną, gdzie trzeba za dostęp zapłacić, ale jest masa artykułów, które są za darmo. To są takie mini tutoriale właściwie, gdzie na przykład bierzemy na warsztat, jak powinniśmy ustawić sobie funkcję w naszej aplikacji wywoływanej z liny command, żeby one się odpalały właściwie, tak, żeby mieć tam jakąś funkcję main i tak dalej. Czyli tak bardzo szczegółowo przechodzą po danym zagadnieniu i dają nam rzeczywiście konkretną wiedzę na koniec. Ostatnio na przykład czytałem artykuł, czym się różni metoda tam sort od sorted, tak. Jest, tam są różnice i są bardzo fajnie wyjaśnione w jakich aspektach, więc bardzo polecam tą stronę. Jeśli kogoś stać, czy ma jakieś tam zasoby do uczenia się, to można sobie wykupić dostęp płatny i tam są też wtedy wideo, tutoriale różne. Ale bardzo wartościowa strona. Jest oczywiście też masa książek, które można kupić do Pythona. Tutaj już troszkę mniej jestem w stanie coś polecić, ale ostatnio zamówiłem książkę na przykład Python Tricks, który jest już bardziej chyba skupiony na osobach, które już trochę znają Pythona, po to, żeby były w stanie bardziej go efektywnie wykorzystać. No i oczywiście dokumentacja samego Pythona, ta oficjalna, która do niego jest dostarczona. Na przykład warto też tutaj wspomnieć o tym, że Python ma bardzo bogatą bibliotekę standardową, czyli jak to mówią na to, Python to jest taki język, który ma baterię w zestawie, czyli jak sobie go zainstalujemy, to już mamy mnóstwo bibliotek, które nam załatwią wiele spraw związanych z jakimiś tam operacjami, które chcemy wykonać. No i tutaj też warto tej bibliotece standardowej się przyglądać. Ona jest udokumentowana normalnie w internecie, można znaleźć opisy wszystkich tam bibliotek. Jest nawet książka, która tam opisuje, jak wykorzystać różne rzeczy związane ze standardową biblioteką, ale to już szczegóły. Więc myślę, że takie źródła są wystarczające na początek, a jeśli macie czasu trochę, żeby posłuchać o Pythonie, co ja też bardzo chętnie robię, jest bardzo fajny podcast Talk Python to Me, który prowadzi Michael Kennedy. Oprócz tego prowadzi Python Bytes wraz z Brianem Okenem, to jest drugi taki prowadzący, który ma też swój podcast, który się nazywa Test and Code, też skupiony bardziej na Pythonie, więc bardzo bym polecał Python Bytes, bo to jest taki krótki, 30-minutowe przeważnie odcinki nagrywają, w których pokazują najnowsze jakieś tam aktualności, pojawiają się aktualności ze świata Pythona, plus to, że na przykład o ciekawych bibliotekach mówią, które się pojawiają, które można wykorzystać do różnych rzeczy, więc bardzo fajnie się tego słucha i też polecam.
Trochę tak jak nasz podcast, taki jest krótki na temat, krótko zwięźle.
Tak, krótko zwięźle i na temat, tak jak te writerzy powinni pisać, mówić i w ogóle żyć, tak? Czyli krótko zwięźle i na temat. Znaczy krótko żyć to może nie, to przepraszam, to się tutaj zapędziłem, bo jak krótko żyć to dobra, możemy to wyciąć, bo to chyba nie był najlepszy żart. Tak, a masz może jakieś takie ciekawe rzeczy, które napotkałeś się w Pythonie, jeśli chodzi o uczenie się, czy tam zastosowania, czy spotkałeś się z czymś ciekawym takim?
Mi się bardzo podobają takie wideo tutoriale, na przykład na lynda.com, że tam zrób sobie aplikację Pythonową, która ma API i tam się przechodzi krok po kroku. I to jest fajne dla mnie, bo wtedy na przykład widzę, coś tam robi sobie screencasta i on tam sobie programuje na żywo. I jakoś dla mnie to jest najbardziej efektywna metoda zobaczenia, jak to powinno działać, nie? Tam przechodzi krok po kroku przez cały proces. I kiedyś trafiłem na śmieszny taki kanał na YouTubie, gdzie była pani przebrana za robota i mówiła jak robot i opisywała jakieś rzeczy w Pythonie, że na przykład mówiła o asercjach w testach i tam jakieś tam... Tak jak, to był taki typowy tutorial, tylko że ubrany w taką fabułę, że niby pani jest jakimś robotem z przyszłości, co nas uczy.
Przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz, bo że w kwestii uczenia się wydaje mi się, że warto byłoby wspomnieć o tym, w czym pisać. To znaczy, można pisać w czymkolwiek, prawda? To można sobie otworzyć notatnik i napisać sobie skrypt w Pythonie, ale wtedy nie mamy tych wszystkich dobrodziejstw jakiegoś lintera albo czegoś tam formatowania kodu, czy podpowiedzi, czy na przykład debugowania kodu, tak? Różne są edytory. Ja na przykład osobiście bym polecał, jeśli chcemy pisać w miarę proste aplikacje, czy jakieś tam proste skrypty, to VS Code, czy Visual Studio Code w pełnej nazwie jest bardzo, chyba jest ostatnio najpopularniejszym edytorem tekstowym, w którym programiści w ogóle pracują. Chyba po prostu zdeklasuje teraz chyba w rankingach wszystkie inne edytory z tego, co słyszałem. Microsoft naprawdę tutaj wystrzelił, jeśli chodzi o ten edytor. I słyszałem, że wtyczka do Pythona, do tego edytora jest na pierwszym miejscu najczęściej używanych wtyczek podobno. Więc to jest, to też o czym świadczy. W ogóle Microsoft też tam inwestuje w Pythona. Wiem, że na przykład w Microsoftie pracuje jeden człowiek, który jest core developerem w Pythonie, bo w ogóle Python jest open source'owy i utrzymywany przez grupę wolontariuszy, tak mówiąc na marginesie, co jest też ciekawe, który dostał jakby oficjalną zgodę na to, żeby dzielić ten czas między developmentem Pythona i pracą w Microsoftie właśnie przy tej wsparciu dla Pythona, tak? Więc on, tak jakby Microsoft nie ma z tym problemu, więc oni starają się tak właśnie trochę w stronę open source'u przesuwać i tak dalej, więc to też jest ciekawa sprawa. To jest jedna rzecz. A druga rzecz dla mnie, którą też ja na przykład na co dzień korzystam z IntelliJ'a w wersji Community Edition, to jest darmowa wersja IntelliJ'a, to jest takie środowisko programistyczne, które mocniej się powiedzmy łączy z Javą, ale ma wtyczkę do Pythona i też tam fajnie się pracuje, jeśli mamy bardziej skomplikowany projekt do wykonania, czy tam aplikację składającą się z kilku modułów. Ewentualnie możecie jeszcze wziąć sobie PyCharm, to jest ta sama firma, która robi IntelliJ'a, czyli JetBrains, i to jest wersja też darmowa dostępna PyCharma i to już jest jakby edytor skrojony stricte pod Pythona, więc dla prostych zastosowań Visual Code, a dla bardziej skomplikowanych potrzeb bym na przykład polecił PyCharma, żebyście sobie zainstalowali i myślę, że tutaj fajnie, fajnie jest to na początek, żeby te narzędzia sobie zainstalować i ich poużywać trochę.
Tak jest.
Zgadzasz się, tak? Super, ale nie będę musiał za to płacić, tak? To na koniec jeszcze chciałem wspomnieć o jednej rzeczy, jeśli nie masz nic przeciwko. Więc ciekawostką na przykład jest to, że są w ogóle Python operuje na takiej, na czymś takim jak PEP. PEP to są takie dokumenty, które może właściwie każdy zaproponować, między innymi na przykład po to, żeby rozszerzyć funkcjonalność języka i te PEPy są później głosowane i one są wchodzą do na przykład do języka albo nie, ale jest na przykład jeden taki podstawowy PEP, który powinniście na pewno znać, jeśli zaczniecie się uczyć Pythona, PEP 8. To jest PEP 8 określa style guide jakby dla Pythona i tam są określone zasady formatowania kodu. Ułatwieniem jest to, że lintery, które na przykład chyba w IntelliJ-u nawet ten linter we wtyczce do Pythona, on się opiera na PEP 8, więc tutaj on automatycznie nam ten kod sformatuje według zasad, czy tam na podkreśle jeśli warningi czy błędy związane z tym, że się nie trzymamy tego style guide'a. To jest ciekawy jeden temat. A drugi PEP to jest już taki naprawdę ciekawostka, PEP 20, który się nazywa Zen of Python.
O, i na czym to polega?
Zen of Python to jest taki króciutki poemat, czy tam, nie wiem jak to nazwać właściwie, bo to jest taki krótki utwór literacki po części, który opisuje jakby filozofię Pythona, tak? Czyli takie główne zasady. Jest dość krótki i w ogóle jeśli jesteście w Pythonie, to możecie sobie go odpalić, jak wpiszecie import this, chyba jak jesteście w środowisku Pythona import this, to w tym momencie wam się wyświetli Zen of Python. I on jest o tyle fajny, że tam pojawiają się takie stwierdzenia, które według mnie można z powodzeniem zastosować do chociażby dokumentacji. Na przykład simple is better than complex. To jest taki kilka linijek takich stwierdzeń krótkich, które właśnie przekazują ideologię stojącą za Pythonem. Więc ciekawa
ciekawe,
rzecz.
Ciekawe.
Można przeczytać, to jest bardzo krótkie, naprawdę. To można przeczytać w ciągu minuty czy tam dwóch, więc przeczytajcie sobie Zen of Python, bo to jest taka ciekawostka fajna. Taki też easter egg, jeśli chodzi o środowisko Pythona. No i jeszcze jedna ciekawa biblioteka, którą możecie przyjrzeć się Pythonowi, ale nie musicie się go tak strasznie uczyć, zainstalujcie sobie bibliotekę PyJokes, która generuje w ogóle dowcipy związane z programowaniem. To też jest taka śmieszna sprawa. Na koniec wspomnimy o tym. Okej, mam nadzieję, że udało nam się przekonać was do tego, że Python jest jakby językiem, którym warto się przyjrzeć jako technika writer, że jest to język, który jest przystępny dla nas, jeśli chodzi o to, jak w nim zacząć i zachęcamy gorąco do tego, żeby się przyjrzeć temu językowi, bo sami jesteśmy wielkimi fanami tego języka, przynajmniej ja go strasznie lubię i w ogóle ten klimat wokół tego języka, to społeczność, jak się troszkę wkręcicie w czytanie na ten temat i słuchanie, to wydaje się, że tam naprawdę fajna wokół tego się atmosfera wytworzyła i że to jest takie fajna społeczność, w którą można się jakoś tam wkręcić. Więc czy chciałbyś coś jeszcze dodać na koniec, czy tutaj myślisz, że zakończymy nasze...
Chyba tyle. Nie mam nic do dodania.
No to super, to dziękujemy wszystkim za uwagę i słyszymy się w następnym odcinku.
Dzięki bardzo, miłego dnia.
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.